Cześć Piotrek, dzięki, że znalazłeś czas na spotkanie we Wrocławiu. Spotkanie po latach, bo myśmy się poznali jakoś w 2013, 12, 14 roku na ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu, kiedy pracowałeś jeszcze w Fast White Cat. Nie wiem, czy nie poznaliśmy się nawet trochę wcześniej w Rough Plug, które też odwiedzałem.
Nie, to czasy fastowe.
To czasy fastowe. Nas zapoznały. A dzisiaj rozwijasz FOTC, firmę, która rosła od 2014 roku, o czym wielokrotnie, czy w kontekście czego wielokrotnie płakałem, przygotowując się na to spotkanie, do 100 milionów złotych przychodu.
Tak, wszystko się zgadza, Michał. Bardzo dziękuję ci za zaproszenie. Bardzo się cieszę w ogóle na to nasze spotkanie, żeby być po latach. I na tą rozmowę, bo ja myślę, że bardzo dużo nas łączy. Łączy
nas poza wizytami u Hindusa na dole.
Że nas tam nie ma i nie ma Hindusa. Dużo nas łączy. Pracujemy, myślę, w tej samej branży. Myślę, że bardzo podobne mamy podejście w wielu obszarach do biznesu. W paru myślę, że mamy zgoła inne, ale to dobrze będzie okazja o tym, myślę, dzisiaj porozmawiać. No i fantastycznie być w tym spotkaniu u największej i najbardziej znanej parówy w całym rozdziale.
Największy to niestety, znaczy metaforycznie to na pewno.
Ja też czuję się parówą, tylko dużo i znaną, także możemy sobie dzisiaj porozmawiać jak dwie parówy. I
myślę, że jak się zbiorą dwie parówy, to nie ma takich...
Gorąco w to wierzę, że po tym wstępie większość słuchaczy twojego podcastu nie przestało go właśnie słuchać.
Tak, mają pełną, niepodzielną uwagę słuchających. To jakbyś mógł powiedzieć trochę o tym, czym zajmuje się w FOTC. My jesteśmy klientami już od grubych lat, bo nawet jesteśmy case studies.
Tak. Tak, jesteście naszym case studies, jesteście naszym klientem bardzo, bardzo długo, co myślę, że dobrze świadczy o tym, jak traktujemy klientów, że potrafią z nami być tak długo. Ale tak trochę odpowiadając na twoje pytanie, żeby już nie było tych wszystkich didaskaliów, FOTC niedługo będzie świętować 10 lat, a spółka powstała w marcu 2014 roku. Mówiąc najprościej i najbardziej konkretnie, jak się da, opisuję tą firmę jako przewodnika dla innych biznesów w drodze do chmury Google'owej. Mhm. Jesteśmy partnerem Google Cloud i tylko i wyłącznie Google Cloud. Nie współpracujemy z żadnymi innymi firmami dostarczającymi usługi chmurowe, więc bardzo wąska specjalizacja, bardzo duży rynek, ale też jednocześnie bardzo duża rzesza klientów i bardzo duża rzesza branż do zaadresowania.
Ekstra, czy jesteście takim kopilotem, który wprowadza w produkty związane z chmurą od Gmaila w wersji bardziej profesjonalnej, dysk Google'a.
Tak, po bardzo skomplikowane usługi jak Vertex AI i całe dobrodziejstwa chmury publicznej.
Co to jest Vertex AI?
Od Google'a. To jest dzisiaj jakby platforma dostarczana przez Google'a, zbudowana na GCP, wokół której skupiają się wszystkie usługi AI-owe Google'a. Masa możliwości, żeby rozwijać i zmieniać swoje biznesy skupione jakby pod jednym logosem. Jakby myślę, że to co jest istotne, to w zasadzie to, że po tych 10 latach jakby jesteśmy dalej, i ja tak na to patrzę, na początku tej biznesowej drogi i biznesowej przygody.
Wow, przez 100 miliona. To będę jeszcze pytał o tą motywację właśnie. Przy 100 milionach przychodu dalej postrzegasz się jako początek drogi, no to jesteś wybitnie bardzo zmotywowaną osobą.
Wiesz, jakby, bo to jest tak, że różne są motywacje robienia biznesu i różne są motywacje zostania przedsiębiorcą. Część osób zostaje przedsiębiorcą przez przypadek. Część osób zostaje dlatego, że ma tradycje rodzinne. Ja tych tradycji nie miałem za wiele, więc w moim przypadku, chociaż mój dziadek z opowieści, nie miałem okazji poznać, hodował jedwabniki. To takie motyle, z których potem te, że tak powiem, kokony się zbiera i powstaje z tego materiał. Więc może był w tym jakiś zaczątek mojej duszy przedsiębiorcy. Ale zdecydowanie na przykład mi dużo bliżej do przypadku, bo myślę, że to jest warte podkreślenia. ja nie wymyśliłem FOTC. Mhm. Ja myślę, że tą ideę bardzo dobrze wyegzekwowałem i doprowadziłem do miejsca, w którym ona jest. Pomysłodawcą tego biznesu jest mój wspólnik, fantastyczny wizjoner Paweł Zając. I to w zasadzie w jego głowie urodził się pomysł na ten biznes, który potem wspólnie egzekwowaliśmy.
Ekstra. Jak wygląda droga przejścia od pracy w zupełnie innej organizacji do momentu, w którym postawiliście wszystko na FOTC? Czy to był na początku projekt, który robiliście po godzinach? Czy i wraz z pojawieniem się pierwszych klientów zdecydowaliście się wszystko postawić na tą kartę? Czy był taki element wielkiego ryzyka, gdzie rzucacie wszystko i co będzie, to będzie?
Wiesz, to jak pytasz mnie o początki mojej drogi biznesowej i początki drogi, jaką FOTC przebyło przez ostatnie 10 lat, to mi przypomina się w moim rodzinnym domu przy okazji świąt, jak jeszcze wtedy można było oglądać telewizję publiczną i nikt się tego nie wstydził. Bardzo często wyciły na naszych ekranach, jak rozpędzałem II wojnę światową. I tam był taki tekst głównego bohatera: każdy dzisiaj wygrać może, każdy szczęściu dopomoże, czy odwrotnie, każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Ja myślę, że w mojej drodze biznesowej jest bardzo dużo szczęścia. Ja pracowałem w zupełnie innej branży, natomiast mój brat polecił mnie do firmy. Ja szczęśliwie dostałem tą pracę i tak znalazłem się w ogóle w IT, z którym nie miałem nic wspólnego, bo z wykształcenia jestem politologiem. Więc jakby na początku było bardzo dużo szczęścia. Tak jak powiedziałem ci na początku, ja nie miałem w sobie duszy przedsiębiorcy. Wydaje mi się, że miałem więcej w sobie duszy karierowicza i wydawało mi się, że to jest coś, co zabezpiecza spokojne życie i bezpieczną przyszłość. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się propozycja, ktoś dostrzega twój talent bądź chce zrobić z tobą biznes, no to stoisz przed decyzją, robię to czy nie. Kładę swoją karierę na szale i zakładam ten biznes czy nie. Ja położyłem swoją karierę na przysłowiowym etacie i z Pawłem wspólnie powołaliśmy ten biznes do życia. Więc dużo przypadku, no ale też jakby dużo ryzyka. Tylko to jest takie pytanie, jak musisz podjąć to ryzyko. To ryzyko, kiedy masz mało zobowiązań, jest dużo prostsze do podjęcia, niż jak musisz poświęcić dużo, jesteś zaangażowany, masz liczną rodzinę albo liczne inne zobowiązania. Wtedy byłem dużo młodszy, więc łatwiej było to ryzyko.
Jasne. I czy były jakieś miesiące takie, powiedzmy, dziury budżetowej w twoim personalnym budżecie, czy raczej zorganizowałeś to w modelu, w którym można było płynnie przejść z jednego do drugiego?
Szczęśliwie nie było dziury budżetowej i szczęśliwie ja otrzymywałem wynagrodzenie. Natomiast myślę, że jak zakładasz biznes, poczucie bezpieczeństwa jest bardzo istotne. No bo musisz być wypoczęty, musisz, zakładam, nie być zestresowany po to, żeby cały czas tą swoją firmę poprawiać, zmieniać, dawać też nadzieję, czy jakby kierować grupą ludzi, która z tobą ten biznes robi. Więc jakby to nie było tak, że przemierałem głodem. Natomiast jakby miałem też taką świadomość i od początku ważne, żeby przedsiębiorcy, czy potencjalnie obecni przyszli, raczej przyszli, godzili się z tym, że jakby w biznesie jest tak, że często zyski przychodzą w trochę z odroczonym terminem płatności. Czyli musisz najpierw zainwestować, musisz coś zbudować, a potem, mówiąc kolokwialnie, możesz odcinać od tego kupony. Nie wszyscy na tą drogę są gotowi, nie wszyscy na tą drogę się decydują. Zresztą słusznie, no często mamy tylko jedno życie, tak większość z nas wierzy w to życie jest jedno, niektórzy wierzą, że jest ich więcej. Więc zakładając, że to życie jest tylko jedno, no to może nie każdy chce marnować czas na tworzenie biznesu i zarabianie mało po to, żeby potem kiedyś może zarobić jakby więcej. Natomiast statystyka jest nieubłagana, a większość tych biznesów jakby nie dotrwa tej fazy zarabiania bardzo dużo.
Ale mi się wydawało, że przynajmniej na Instagramie większość treści, jakie widziałem, wyglądała tak, że ja po roku albo dwóch kupuję Maserati albo Ferrari i jakby o co w tym chodzi?
No Piotr, przecież...
Po jakim czasie zacząłeś dostrzegać jakieś takie pierwsze namacalne benefity prowadzenia biznesu własnego?
Jeżeli pytasz o benefity, to jakby zakładam, że pytasz mnie o benefity jakby finansowe, czy to jest zysk. Tak? Bo jakby...
Cokolwiek, powiedzmy, ponad to, co miałeś na etacie, powiedzmy. Nie zdziwię się, jeśli w ogóle przy przejściu z etatu na własny biznes na początku miałeś mniej niż zarabiałeś na etacie, ale...
Szczęśliwie bardzo...
To
przejście było płynne, natomiast jakby benefity pozapłacowe dostrzegasz od razu. Jeżeli
to lubisz to, co robisz,
to na pewno
czujesz wolność, to daje ci duże poczucie spełnienia. Natomiast jakby to jest bardzo ważne w całej naszej historii biznesu, bo może to niektórym się przyda, bo jakby mówiąc o rzeczach, które myślę, że nas łączą, to nas łączy swoista wytrwałość. Mm-hmm. Patrząc na twój biznes i patrząc mm-hmm. na swój biznes i obserwując je od 10 lat, czyli już w zasadzie dekady, to łączy nas jakby duża wytrwałość, bo pierwsze 2 lata na przykład naszego biznesu skończyły się minusem, mm-hmm. takim większym minusem z wielu powodów. Ten minus oczywiście potem był spłacany przez kolejne 3 lata, więc w zasadzie firma tak realnie dochodowa stała się po 4 latach, 5 latach od założenia.
To i tak dużo szybciej niż większość startupów, które do tego break-even dochodzą czasami latami, czasami nawet dekadami, jak w przypadku jakichś gigantycznych graczy jak Uber. A powiedz, bo budujecie ten biznes nie tylko w Polsce, ale też za granicą, na rynku EMEA jesteście mocnym graczem, jeśli chodzi o właśnie bycie autoryzowanym partnerem i wdrażanie usług z szeroko pojętej chmury googlowskiej. Jak to wygląda właśnie za granicą? Bo o ile w Polsce macie zbudowaną supermarkę, mhm. jesteście rozpoznawani w zasadzie w tej chwili, jak ktoś pyta o tego typu usługi, to pierwsze, kto przychodzi do głowy, to FOTC. Natomiast jak to wyglądało za granicą? Bo wydaje się, że w krajach Europy Zachodniej na przykład jest bardzo ciężko budować pewnie polskiemu biznesowi takiemu trochę produktowemu, trochę usługowemu swoje kompetencje, swoją renomę, no bo jednak jest ta ciągota do tego, żeby pracować z ludźmi, którzy mówią w tym samym języku, czy otwieraliście w ogóle swoje oddziały, czy pracujecie z Polski. Ciekaw jestem, jak to jest rozwiązane.
Ponieważ mówi się, że w tym podcaście można przeklinać, to jakby budowanie biznesu z perspektywy polskiej firmy poza Polską jest cholernie trudne. To jest na pewno pierwszy wniosek. Natomiast jednocześnie potrafi być cholernie opłacalny. Mhm. To bez dwóch zdań. Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, gdybyśmy w 2018 roku nie stwierdzili, że to, co robimy dość dobrze w Polsce, chcielibyśmy robić poza Polską. Mhm. A dzisiaj doszliśmy do momentu, gdzie 35% całego mniej więcej naszego na dziś przychodu jest już realizowane spoza Polski.
Ekstra.
Naszym jednym z kluczowych KPI, które powtarzamy sobie jak mantra na każdym spotkaniu, jest to, że chcemy mieć 50+1 naszego przychodu spoza Polski. I to jest jeden z głównych strategicznych punktów, o których sobie rozmawiamy na każdym podsumowaniu kwartalnym, miesięcznym, rocznym. Więc to jest na pewno bardzo trudne.
A które rynki są głównymi rynkami poza Polską?
Wiesz co, to jest taki dość równomierny rozkład, natomiast bardzo dobrze funkcjonujemy w tych krajach sąsiednich, a Rumunia, Czechy, mm-hmm. Węgry, Bułgaria. Dość dobrze mimo obecnej sytuacji wygląda rynek ukraiński, mamy mm-hmm. nowych klientów i oni funkcjonują. Nie wiem, jak te firmy to robią i jesteśmy jakby pełni podziwu, ale one funkcjonują, robią swoje biznesy mimo tego wszystkiego, co dzieje się za oknem. Natomiast z drugiej strony mamy od 3 lat swoją spółkę też w UK. Po Brexicie ciężko jest robić biznes, mając tam lokalnie biznesu, tylko robiąc to jakby z poziomu Unii Europejskiej, z której Wielka Brytania się wypisała jakiś czas temu. Więc jakby tam też mamy trochę biznesu. To jakbyś pozbierał pozostałe kraje, to w dalszej kolejności Bałtyki, które są fantastycznymi rynkami, jeżeli chodzi o tą cyfryzację i poziom cyfryzacji mm-hmm. przedsiębiorców. Zresztą bardzo dużo firm, które mają status unicorna, pochodzą z tamtego regionu.
Jasne.
Więc rozpisując tą mapę, to mniej więcej tak wygląda ten podział. Natomiast odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, oprócz tego, że jest to cholernie trudne, to jest to podwójnie trudne, jeżeli zaczynałeś ten biznes jako polska firma, przygotowując się do robienia tego biznesu w Polsce, mm-hmm. nie zakładając od początku globalnej ekspansji. Bardzo ciężko jest przedstawić kulturę organizacyjną na kulturę firmy, która robi dzisiaj biznes poza Polską. Szczególnie, że jakby myślę, że to jest bardzo istotne. Są dwa, myślę, modele robienia. Oczywiście pewnie można by rozpisać więcej, ale 2 główne modele robienia biznesu za granicą. Albo robisz ten biznes ludźmi z Polski, którzy perfekcyjnie mówią w obcych językach i próbujesz wychodzić na rynki zagraniczne, albo zatrudniasz lokalnych ludzi w lokalnych krajach, znających lokalne uwarunkowania. Bardzo oczywiście spłycając temat. My wybraliśmy ten drugi model i zatrudniamy dzisiaj ludzi w tych różnych krajach, w których próbujemy funkcjonować i w których próbujemy robić biznes. I to znowu oznacza, że w jednej kulturze polskiej pojawia się masa różnych kultur, masa różnych języków, masa różnych emocji, czasami problemów komunikacyjnych. I jakby w mojej ocenie to jest bardzo trudne, żeby zbudować biznes, który dobrze się komunikuje. Nie możesz się już komunikować po polsku. Oficjalnym językiem komunikacji naszej organizacji jest tylko i wyłącznie język angielski. Musisz zrozumieć te różnice kulturowe, różnice emocjonalne, a na koniec dnia jesteś na rynkach, na których jesteś obcy i których, i widzę to doskonale z perspektywy polskiego biznesu, dużo chętniej biznes taki jak twój zaopatruje się w usługi i serwisy u takiego partnera jak ja, niż od czeskiego partnera. Ja analogicznie przechodzę ten sam proces na tych rynkach, więc jakby ta chęć kupowania od lokalnych firm jest dużo większa niż od kupowania od, wiesz, podmiotu, który jest w KRS-ie podmiotem polskim działającym na terenie Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że to jest istotne dzisiaj z perspektywy Unii Europejskiej. Robienie biznesu jako polska firma w całej Unii Europejskiej jest dość łatwe. Znowu zwracając trochę temat, nie masz żadnych barier, żadnych przeszkód, żeby pobierać płatności od tych klientów, żeby ich obsługiwać, żeby podróżować i tak dalej, i tak dalej. Jest to stosunkowo łatwe do ogarnięcia operacyjno-podatkowo-finansowe. Natomiast jest to też bardzo kosztowny biznes i umówmy się, że to jest trochę tak jak z zaleczką i z granatem. Cały czas ta zaleczka jest wyjęta. I pytanie jest, na którym etapie ty już przekroczyłeś swój budżet i zakładane koszty, czy jeszcze dalej jest pokusa, żeby dołożyć trochę kasy, no bo wtedy rezultat będzie dużo lepszy, a może przeinwestujesz. Więc to jest takie trochę stąpanie po cienkim lodzie.
Jasne. Myśmy przechodzili podobną ścieżkę, bo też zaczynaliśmy od polskiej wersji i też było wyzwaniem przestawić kulturę organizacji na ten globalny rynek. Też w naszej organizacji pojawili się native speakerzy, więc przerzucaliśmy się na angielski w 100% w całej organizacji, więc wiem, że rzeczywiście to może być wyzwanie. Ciekaw jestem tych zagranicznych rynków, bo to jest często tak, że w zależności od wielkości biznesu, w zależności od wielkości, powiedzmy, koszyka czy powiedzmy ARPU średniego przychodu per klient, im większy, tym bardziej właśnie trzeba mieć na miejscu ludzi, którzy budują relacje, którzy w ojczystym języku dla tych osób się komunikują. Im bardziej tańszy produkt, przynajmniej z naszych doświadczeń, można go sprzedawać bardziej w modelu self-service zdalnie, można powiedzieć. My nie mamy ludzi za granicą akurat, no ale mamy fundamentalnie tańszy produkt, bo już tam rozmawialiśmy wcześniej, macie 100 milionów przychodów, 3300 klientów, więc ten średni przychód per klient jest, tak na szybko mogę powiedzieć, że chyba czterokrotnie wyższy niż u nas, więc jakby jest też z czego ponosić te koszty akwizycji klienta związane z posiadaniem oddziałów w różnych krajach. Tam macie dużo oddziałów, wspomniałeś, macie 80-90 osób w całej organizacji.
Tak. Dochodzimy do 90 osób, z czego znowu proporcjonalnie do, to zakładam do przychodu, 30% ludzi zatrudnionych dzisiaj poza Polską. Mhm. Nasza największa dzisiaj kolonia, złe słowo, no, nieprawda politycznie, ale tu podobno my założyła się dobra, nie jesteśmy z tych. Nasz największy oddział to jest w tej chwili Rumunia, w której mamy 7 fantastycznych osób rozsianych po całej Rumunii, bo to nie jest
super. I nie macie tam biura, wszyscy pracują zdalnie. To jest zarąbiste. Pandemia w tym pomogła? Czy wcześniej, przed pandemią też mieliście taki model?
To jest bardzo dobre pytanie, bo jakby pandemia uświadomiła akurat nie nam, że my jesteśmy na to gotowi. Bo jako firma, która pracuje na narzędziach Google'owych od lat, Gmail, dysk, kalendarz, w ogóle współpraca w chmurze była dla nas czymś oczywistym, tylko chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, że robimy to na takim poziomie, jako dostawca tych usług. To wybuch pandemii paradoksalnie nam dał taki impuls, jesteśmy do tego gotowi. Więc zabraliśmy wszyscy swoje komputery, wyszliśmy z biura i od tamtej pory zniknęło z wszystkich ogłoszeń warunek mieszkania we Wrocławiu i przychodzenia do biura. A i to był taki dla nas trochę moment przełomowy, bo mogliśmy sięgać po fantastyczne talenty, które niekoniecznie były zlokalizowane we Wrocławiu. Więc to na pewno pandemia przyspieszyła ten proces, w zasadzie była taką iskrą, która pod to wielkie ognisko już ułożona. Rozpaliła ten płomień miłości do pracy zdalnej i dzisiaj w zasadzie jesteśmy organizacją, która mówi najpierw praca zdalna. Oczywiście, jeżeli masz potrzebę i chciałbyś mieć biuro i czujesz taką potrzebę, to jakby to też jest to zrobienie.
Ekstra. Ciekaw jestem, czy w ogóle pandemia przyspieszyła też adopcję chmury, bo wydaje się, że w wielu aspektach wiele firm panicznie rzuciło się na rozwiązania chmurowe, no bo fizyczne rozwiązania na miejscu w biurze po prostu nie były możliwe z oczywistych względów. Czy zauważyliście to przyspieszenie przy pandemii, czy raczej to był dla was business as usual?
Nie, to absolutnie bardzo dobrze identyfikujesz ten trend. W zasadzie podzieliłbym go na dwie fazy. Pierwsza faza to był taki zachwyt większości firm nad zachwyt. W zasadzie potrzeba wdrożenia, a potem zachwyt i konieczność użytkowania narzędzi przede wszystkim do wideokonferencji. Bo to triumfy święcił Zoom, Skype, Teams.
No my jesteśmy na Meetach.
Właśnie Meet Google. Więc tą fazę obserwowaliśmy i tą jakby fazę przyspieszonej cyfryzacji, tak, ona się wydarzyła z początkiem pandemii. W zasadzie przez długi czas wcześniej była taka opowieść, słuchajcie, ten pociąg z cyfrową transformacją podjechał na peron i właśnie odjeżdża, kto nie zdążył, ten przegra swój biznes. No to tam w zasadzie podjechał i bardzo szybko te drzwi się zatrzasnęły. To jakby wiele firm musiało nas do tego przystosować. Natomiast my dzisiaj identyfikujemy bardzo ciekawy trend, bo dzisiaj postpandemicznie, możemy już tak powiedzieć, ogłoszono koniec pandemii.
Jasne.
Więc dzisiaj widzimy, że firmy ponownie robią ewaluację narzędzi. Mhm. Czy to, co kupiliśmy, spełnia nasze oczekiwania, czy to realizuje potrzeby naszych biznesów. A czasami niektóre firmy płacą za 2-3 identyczne rozwiązania. I to też są bardzo ciekawe obrazki z naszej strony. I to jest jakby akuratnie też misja naszej firmy, pomagać tym firmom zrozumieć, czy te narzędzia, z których korzystają, realizują ich potrzeby biznesowe, czy nie. Czy może jednak warto coś poszerzyć albo coś odrzucić. Reguły raczej trend jest taki, że dużo więcej firmy zamykają i odpinają przez swoją kartę kredytową z rozwiązań stosowych, bo mają ich za dużo po okresie pandemii.
Super. W ogóle na tle biznesów, które przewijają się przez ten podcast, jesteście unikani, bo nie jesteście biznesem, który typowo ma własny produkt, a bardziej jesteście takim partnerem podróży we wdrażaniu rozwiązań, których sami nie dewelopujecie. Jak to jest budować biznes, który w pewnym sensie jest oparty na rozwiązaniach zewnętrznych, czy jakby nigdy nie mieliście takiej ciągotki, żeby zbudować coś swojego, żeby stworzyć własny produkt, czy właśnie ta ścieżka, w której można skoncentrować się i wyspecjalizować w tym, żeby budować całą organizację bez tego aspektu, powiedzmy, typowo deweloperskiego, który, umówmy się, jest dużym obciążeniem. Tak, dużą wartością, ale też dużym obciążeniem dla wielu organizacji
finansowych. Przyznaję bardzo szczerze, że na początku, nie posiadając swojego produktu i startując z biznesem i dostarczając firmom produkty firm trzecich, jest to o tyle, ja bym powiedział, że bariera wejścia na początku jest dużo mniejsza. Bo jak słusznie zauważyłeś, kiedy na MPK-u twoim, szczególnie przy lawinowo rosnących wynagrodzeniach w IT, nie ma zbyt dużo deweloperów, to raczej, jeśli robisz biznes w branży IT, to raczej czujesz się zwycięzcą. Ale to jest tylko oczywiście krótkoterminowe, bo jakby my dzisiaj na bazie gotowych usług i gotowych produktów google'owych dostarczamy serwisy i próbujemy realizować potrzeby biznesowe, odpowiadać na potrzeby biznesowe naszych klientów, więc czy development, czy integracja jest jakby na stałe, czy consulting jest na stałe wpisane w zakres naszej działalności, a więc jakby sensu stricte nie posiadamy swojego jednego produktu, z którego żyjemy i który sprzedajemy w modelu subskrypcyjnym, ale na przykład taka bardzo prozaiczna i podstawowa rzecz jak support świadczony przez nas 24/7, jest sprzedawany przez nas w modelu cyklicznym, miesięcznym, subskrypcyjnym. No i to jest jakby nasza własna usługa, którą my realizujemy on top, to co Google dostarcza i to jakie Google gwarantuje SLA. Więc jakby to jest dzisiaj taki miks, natomiast zdecydowanie zaczynając reselling czy dostarczanie rozwiązań w kanale partnerskim, wszystkie firmy dzisiaj praktycznie posiadają kanał partnerski, który zresztą przez wiele firm jest zaniedbany i na bardzo jakby realizowane bardzo w swoim poziomie, a szkoda, możemy o tym pogadać za chwilę więcej, bo my przerobiliśmy w swojej historii partnerstwo z Facebookiem, z Zendeskiem, z Pipedrive'em, z Googlem, więc jakby trochę o kanale partnerskim wiemy, jak on wygląda, jak powinien funkcjonować, tak nam się wydaje, więc jest on często bardzo mocno zaniedbywany. Natomiast wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, ta droga wejścia jest dużo łatwiejsza, bo mm-hmm. musisz mieć rzeszy deweloperów, ale za to musisz mieć bardzo dobrze wyszkolony i bardzo dobrze działający zespół sprzedażowy. Mm-hmm. I jakby dzisiaj myślę, że w dużej części sukces naszej firmy zasadzał się na tym, że my jako organizacja jesteśmy i byliśmy bardzo sprawni sprzedażowo. Kiedyś cold callingi, cold mailing wyeksploatowaliśmy te bytes możliwości i powiedziałbym, że byliśmy jak takie dobre call center. Dziś oczywiście to się zmieniło i jakby w nieco innych miejscach rozłożone mamy, że tak powiem, te główne kluczowe obszary, które generują nam, nam klientów, ale w tym naszym modelu tak, musisz być najpierw bardzo bezprzedażowo, a potem dopiero na tej bazie klientów budujesz swoje serwisy, budujesz marże, budujesz usługi, które dostarczasz klientom. No bo tak naprawdę w naszym biznesie chodzi o to, żeby klient zrealizował, zresztą jak w większości biznesów, zrealizował swoje potrzeby biznesowe. Jeżeli on je realizuje z naszą pomocą, no to wtedy wszyscy jesteśmy zwycięzcami i nie ma czelu.
To jest chyba ta różnica między byciem resellerem, tak jak to czasami sami nazywacie, towarzyszem podróży, bo myślę, że duży problem wśród takich klasycznych resellerów to jest sprzedać i zapomnieć podejście, a to jak was odbieram, to jako takiego doradcę, gdzie w dowolnym momencie, w którym coś byłoby zrąbane, w którym mielibyśmy gdzieś problem, to zawsze uderzamy do was i to jest jakby, wydaje mi się, taki fundamentalny element odróżniający resellera od takiego opiekuna trochę.
Tak, jakby w tym modelu ta część konsultingowa zaczyna ważyć bardzo dużo, jest bardzo istotna, bo tak naprawdę mając kartę kredytową możesz każdy dowolny dzisiaj serwis sasowy, cloudowy zakupić. Jakby pytanie jest, do jakiego poziomu jesteś w stanie doprowadzić poziom adopcji tej usługi w organizacji. My obserwujemy rynek polski, obserwujemy rynek europejski, ochoczo spoglądamy na rynki amerykańskie po to, żeby się uczyć, bo rynek amerykański jest jednak parę kroków przed nami, nie oszukujmy się. Wiem, jakie rzeczy realizują partnerzy w Stanach Zjednoczonych ze swoimi klientami, wiem, jakie my realizujemy. Jednak jest jeszcze trochę różnic, więc jakby z tej perspektywy poziom, pytanie jest takie, nawet jeżeli kupujesz jakieś usługi, na jaki poziom adopcji tej usługi jesteś w stanie swoją organizację wprowadzić, no i my w tym staramy się pomagać.
Ciekaw jestem tego, co wspomniałeś o tym programie partnerskim, który w przypadku innych firm nie do końca działał tak, jak tak fajnie mówiłeś, że przeszliście przez Zendeska, przez Facebooka, tudzież Metę. Ja też nie pytam tylko altruistycznie ze względu na naszych słuchaczy, ale też ze względu na siebie. My też mamy program partnerski, zastanawiam się, jakby jakie są największe fuck-upy z twojej perspektywy, jakie firmy popełniają, tworząc tego typu programy?
A wiesz co, w programie partnerskim chodzi przede wszystkim o to, żeby z perspektywy ciebie tworzącego program partnerski, a mogę ci za chwilę powiedzieć też o swojej perspektywie, zakładam jest zbudowanie sieci sprzedaży i sieci obsługi klientów, wykorzystując już istniejące zasoby kogoś. No bo do tego sprowadza się generalnie program partnerski i za to dzielimy się w zasadzie zyskiem. No i jeżeli jesteś organizacją, która próbuje bardzo szybko rosnąć, to nie ma nic lepszego niż dobrze skonstruowany program partnerski, w którym przysłowiowo za udział w marży ktoś zrobi ten biznes za ciebie, dużo lepiej znając lokalne rynki, często mając gotową bazę klientów, albo doskonale znając jakąś branżę, bo różnie możesz ten kanał partnerski budować. I to jest jakby podstawowe założenie, więc jakby bazując na tym założeniu, każdy to zostaje twoim partnerem, musi mieć przede wszystkim poczucie, że nie zostanie oszukany. Musi mieć poczucie, że za swoją kasę i za przeprowadzenie klientów dostaje to wynagrodzenie, na które się umówiliście i że ta współpraca jest przede wszystkim przewidywalna. A to, co występuje w wielu kanałach partnerskich, które my obserwowaliśmy i które gdzieś tam podpatrywaliśmy, to nie ma tej ciągłości i powtarzalności dla tego kanału partnerskiego, więc ciężko jest zainwestować swoje zasoby w taki kanał partnerski, czy to ja jako partner. A jeżeli nie mam przewidywalności 2, 3, 4 lat, a w wielu kanałach partnerskich tej przewidywalności nie ma.
Jasne.
Wszyscy oczekują inwestycji, gotowego pipeline'u klientów, gotowego pipeline'u projektów, gonienia za cyferką i za sprzedażą. Natomiast zanim to się wydarzy, no to ktoś musi zainwestować. I jakby to jest moim zdaniem jakby kluczowe dla zdrowego kanału partnerskiego. Oczywiście kanał partnerski sam sobie jest też trudny, chociażby dlatego, że często pojawiają się tam konflikty, walka na różnego rodzaju rzeczy, jak marża, niższa cena, podbieranie klientów, ale to jest jakby zupełnie wtórna sprawa, nad tym można panować. Natomiast w mojej ocenie program partnerski czy afiliacja, no bo mamy też model afiliacyjny, w którym dostajesz kasę za polecenie, mówiąc wprost, to jest często w wielu firmach bardzo niedoceniane źródło powtarzalnego przychodu i jakby budowania czy skalowania biznesu.
Jasne, czyli z tym własnym programem partnerskim to takie już zaczyna być wielopoziomowe, czyli też dzielicie się zyskiem związanym z wdrażaniem usług z jakimiś jeszcze dodatkowymi
podmiotami. Tak, my jako podmiot partnerski Google sami mamy w swoim portfolio w tej chwili ponad 200 partnerów, którzy z nami aktywnie współpracują i próbują z nami
budować. Ale to są byty, które są bardziej organizacjami czy jednostkami, jakimiś influencerzy, czy...
Bardzo różnie, ale z reguły podmioty biznesowe, w 100% podmioty biznesowe, ale bardzo różnych rozmiarów, od pojedynczych informatyków, jednoosobowych działalności do firm, które dość dobrze znają poszczególne branże i są nas w stanie do tych branż wprowadzać.
Jak znajdywałeś takich ludzi? I tu znowu pytam nie altruistycznie, tylko z perspektywy Brand24, bo myśmy nigdy nie eksperymentowali jakoś mocno z sprzedażą w oparciu o właśnie partnerów tego typu. Mamy program partnerski, ale on jest bardziej skierowany do długiego ogona influencerów, social mediowych, blogerów, czyli bardziej jednoosobowych działalności gospodarczych. Natomiast jak znaleźć takie FOTC, jakbym był Googlem? Jak znaleźć kogoś takiego? Jak znaleźć taką organizację, która, jak mówisz, ma doświadczenia, ma relacje, ma bazę kontaktów na gotowym rynku, rozumie konkretny rynek? Jak kogoś takiego znaleźć?
Może to zabrzmi bardzo banalnie, ale program partnerski od początku do końca w mojej ocenie musi funkcjonować w każdej firmie jak osobny byt. To znaczy za program partnerski musisz mieć kogoś, kto od początku do końca za ten program partnerski odpowiada. Musisz mieć kogoś, kto w tym programie partnerskim sprzedaje, bo pozyskiwanie kolejnych partnerów to nie jest nic innego jak sprzedaż twoich usług partnerowi. Kolejna rzecz, musisz mieć do tego dedykowane osoby do marketingu, do obsługi, do fakturowania. Czyli jeżeli to jest program partnerski, który działa na zasadzie zapisze się kto chce, to zapisze się kto chce, czyli znasz doskonale konwersję w różnych działaniach i aktywnościach, więc wiesz, jaka będzie konwersja. Jeżeli poświęcisz temu należytą uwagę i odrobisz tą lekcję, to kanał partnerski, i znam takie firmy, może być naprawdę pokaźnym kawałkiem źródła przychodu i nowych klientów.
No, rzeczywiście są firmy, dla których to jest główny koń pociągowy całej imprezy. No, u nas jest to źródło pewnie kilku, może czasami kilkunastu procent klientów, którzy przychodzą co miesiąc do nas, ale nigdy nie stało się takim właśnie koniem pociągowym, którym wierzę, że mógłby być, bo jest to typ produktu, który nie trudno zrozumieć i można byłoby to właśnie w oparciu o ten kanał promować.
Myślę, że znamienitym przykładem tego, jak to powinno być robione poprawnie, jest Google Cloud, z którym pracujemy 10 lat. I położyliśmy na tej współpracy, położyliśmy wszystko na jednej szali, na współpracy z Googlem. A Google jest potężną organizacją, która ma oczywiście pewnie skończone zasoby, ale one są ogromne. I mógłby w zasadzie w kontekście sprzedaży, budowania sprzedaży swoich usług robić wszystko, co chce, zważywszy, że w wielu obszarach jest monopolistą, jeżeli chodzi o reklamę adsowe. A jednocześnie ten sam Google Cloud globalnie mówi, że my jesteśmy organizacją 100% fokusu na partnerów i realizujemy większość naszych tematów z partnerami, dostarczamy nasze usługi chmurowe, mimo że pewnie moglibyśmy to robić sami, robimy to z partnerami z wielu powodów. Z takich powodów, że często partnerzy mają skille, mają ekspertyzy, mają specjalizacje, znają lokalne rynki i pewnie jest to dużo tańsze niż zatrudnienie rzeszy ludzi, która pokryje globalnie cały świat i będzie to robić zamiast partnerów.
Ekstra. A jakby nie ma takich obaw związanych z tym, że ta polityka propartnerska kiedyś się zmieni i może będą trochę mniej skłonni do dzielenia się tymi?
To jest bardzo dobre pytanie i to jest jakby, myślę, że pewnie do zastanowienia się dla każdego, kto tworzy jakiś biznes i w ogóle działa w obszarze jakiegokolwiek bycia na swoim. Robiąc biznes, inwestując w dany biznes, zawsze musisz skalkulować ryzyka. A jakby z mojej perspektywy oczywiście jest to jedno z naczelnych ryzyk, które mamy gdzieś zawsze przed oczami, Natomiast jakby nasza inwestycja i nasz fokus na partnerstwo z Googlem, tylko i wyłącznie z Googlem, jakby bardzo dobrze to ryzyko kalkuluje. I mamy absolutnie świadomość, że pewne warunki współpracy mogą się zmieniać. Ten kanał z dnia na dzień może przestać funkcjonować, co nie wydaje się realne.
Z dnia na dzień nie, bardziej
tak,
pewnie
w perspektywie czasu.
Tak.
Natomiast jakby bardzo dobrze dotknąłeś w naszej rozmowie tego drugiego obszaru działalności, który jest jakby staje się dla nas korem, czyli nasze własne usługi i to, co my robimy swoją wiedzą, doświadczeniem dla klientów. Czyli nawet w modelu, w którym ja nie będę mógł dostarczać rozwiązań od Google'a i za nie fakturować klientów jako pośrednik, to zawsze będę tym klientom pomagał zarządzać zmianą w organizacji, zawsze mogę dla nich świadczyć support, zawsze mogę prowadzić dla nich treningi i szkolenia, zawsze mogę prowadzić dla nich migrację i budować kolejne rozwiązania na dostarczanych już frameworkach od Google.
Jasne. To jest to właśnie, znowu wracamy do tej różnicy między byciem resellerem, a tym takim opiekunem, tudzież partnerem, który przeprowadza przez pewien proces, w którym ta chmura jest tylko narzędziem, a nie... To nie jest tak, że wdrażając te rozwiązania, one rozwiązują wszystkie nasze problemy, ale wokół nich trzeba zbudować pewne procesy, które jakby lewarują te narzędzia i sprawiają, że one zaczynają przynosić wartość i to w tym jest tutaj główna wartość i to jest rzecz, która jest bardzo łatwa do obrony, nawet gdyby Google powiedział, słuchajcie, teraz trochę jesteśmy mniej chętni do dzielenia się.
Do dzielenia się. Jakby tych obszarów jest bardzo dużo. Bardzo niedocenionym obszarem, mimo że mówisz o tym bardzo dużo, jest bezpieczeństwo. To, że korzystasz z jakichś usług sesowych, to jest jedno pytanie. Czy twoja organizacja korzysta z nich w sposób bezpieczny, czy jakby zrobiłeś wszystko, żeby jakby dostęp do tych usług, czy jakby dane będące w tych usługach, które przetwarzasz, było to robione w sposób bezpieczny. To jest kolosalny temat i jakby myślę, że bardzo duże wyzwanie dla większości klientów korzystających dzisiaj z chmury publicznej, czy robią to w sposób bezpieczny, tak. Kolejnym obszarem jest optymalizacja kosztowa. Jakby możesz wpakować się w chmurę bardzo dużo pieniędzy, pytanie, czy sensownie, czy nie, więc jakby optymalizacja kosztów. To jest kolejny jakby duży zakres.
Który... Optymalizacja kosztów w sensie jakichś takich analityki danych? Czy jakieś...
Bardziej optymalizacji kosztów, czy serwisy, z których korzystasz i maszyny, to jest sens utrzymywać, czy nie, czy mógłbyś to zrobić w dużo bardziej zoptymalizowany na przykład sposób. Czy korzystasz z dobrego regionu, który oferuje ci najlepsze stawki, czy może jednak nie. Bo czasami na przykład mamy dzisiaj region w Warszawie, ale czasami niektóre usługi we Frankfurcie są tańsze niż w Warszawie. Jeżeli o tym nie wiesz, no to jakby to twoje pieniądze właśnie wyfruwają z twojego portfela.
Nawet nie wiedziałem, że takie produkty są, w sensie do analityki tego typu. Rozumiem, że to dla organizacji, które po prostu mają sieć produkcyjną rozrzuconą po różnych...
Tak, ale dzisiaj nawet będąc tutaj we Wrocławiu możesz korzystać z dowolnego data center i trzymać tam swoje dane. Oczywiście skończona jest ta pula, no bo wiadomo, że nie wiesz, czy tego w Azji, natomiast tu w Europie masz kilka miejsc do wyboru.
Ciekawe. Wspominałeś parę razy, że jesteście takim bardziej opiekunem, towarzyszem, kopilotem niż resellerem. Co konkretnie wyróżnia was od innych resellerów? Jakie takie bardzo namacalne aspekty, które możecie wskazać jako coś, co czyni was po prostu kimś innym niż klasyczny reseller?
Przede wszystkim, wiesz co, Michał, nie chodzi absolutnie o to, żeby teraz wyłożyć na stół całą litanię fantastycznych rzeczy, które my robimy, bo oczywiście robimy. Ale myślę, że...
Głosem TV Manga.
Tak. Fundamentem naszej organizacji od początku była duża obsesja, i celowo używam tego słowa, obsesja na obsłudze klienta. My jako organizacja wyrośliśmy trochę z kręgów call centerowych i wiele osób, które zaczynały z nami swoją przygodę, wprost wcześniej pracowało w call center. Więc my byliśmy od początku absolutnie sfokusowani na tym, że nasz klient ma mieć najlepsze możliwe doświadczenie z naszą organizacją. I wokół tej zasady budowaliśmy wszystkie inne scenariusze, które realizowaliśmy, wszystkie pozostałe scenariusze, które realizowaliśmy w tej firmie. I jakby na tej kanwie dla nas oczywiste było to, że support, który będziemy świadczyć klientom, który świadczymy do dziś, to musi być support w najlepszym możliwym wydaniu. No i tak też dzisiaj jest, że w zasadzie jeżeli do nas chciałbyś zadzwonić, to ten support jest 24/7, 365 dni w roku w języku angielskim.
Testujemy to czasami.
Dobrze, że czasami. I jakby moim zdaniem wokół tego i na bazie tego fundamentu zaczęliśmy budować kolejne rzeczy, które były dla nas wyróżnikami. Ale ponad tymi wyróżnikami są te serwisy i te usługi, które my dostarczamy jako, jako partner. Odpowiadając, czy jakby trochę precyzyjniej naszym słuchaczom, dając wgląd, co można z nami robić, albo co można u nas uzyskać. A my tak naprawdę dzisiaj mamy bardzo duży fokus na bezpieczeństwo i sprawdzanie, czy ty korzystasz z chmury w sposób bezpieczny i jak bezpieczna jest twoja organizacja, korzystając z zasobów chmurowych, czyli mówiąc wprost, audyt bezpieczeństwa. To jest dzisiaj jedna z naszych core'owych usług. Mm-hmm. I jakby nie sposób jest dać ludziom dostęp do narzędzi, bo z reguły te narzędzia są bardzo bezpieczne, ale bardzo ważne jest zadbanie o to, jak ci ludzie z tych narzędzi korzystają. Bo jak wiemy, statystyki są brutalne. Większość dzisiaj różnych afer związanych z bezpieczeństwem czy cyberbezpieczeństwem, to tym słabym ogniwem jest końcowy użytkownik, a nie system. Więc jakby to jest jeden obszar. Drugi obszar bardzo istotny, to my zawsze chcieliśmy wiedzieć, czy klienci płacą nam za naprawdę usługi, z których korzystają. Mm-hmm. Więc ja nie mam problemu z tym, że klienci przestają korzystać i rezygnują z naszych usług. To oznacza, że my nie byliśmy w stanie dać im wystarczająco dużo wartości biznesowej. Więc jakby poziom adopcji usług chmurowych w organizacji, to jest nasz drugi jakby bardzo istotny obszar zainteresowania. Mhm. Jesteśmy ci w stanie pomóc tobie czy każdej innej firmie korzystać z usług chmurowych na naprawdę wysokim poziomie. Mhm. A jak już wspomniałem na początku, w sposób też bezpieczny. No i jakby kontynuując tą drogę, jeżeli chcesz korzystać na bardzo wysokim poziomie z narzędzi chmurowych i realizować swoje cele biznesowe, to musisz być w tym celu przeszkolony. I wydaje mi się, że treningi, szkolenia i zarządzanie zmianą, to jest taki trzeci bardzo kluczowy.
Czyli jakaś migracja pomiędzy stanem początkowym a momentem, w którym jesteśmy organizacją wdrożoną w te rozwiązania i faktycznie zbudowanymi procesami w naszej organizacji, które wykorzystują te dobrodziejstwa tych narzędzi.
Tak, jakby oczywiście obok dobrego planu na migrację, na przykład z rozwiązań typu on-prem do chmury, oprócz dobrego planu, potem jest egzekucja tego planu, więc jakby migrowanie twoich zasobów. Więc tak, standardowo z tego też wyrośliśmy, z migracji jednych zasobów do rozwiązań na przykład on-premowych do chmury. Więc tak, dlatego też nie wymieniałem tego dzisiaj jako takiego, a może dlatego jako takiego czołowego aspektu działania, bo jest to z nami od zawsze, jest to z nami bardzo długo.
Ekstrem, to są takie fajne, dobre praktyki, bo jest to coś, co można sobie bardzo łatwo przetłumaczyć na dowolny biznes, dowolną branżę, bo rzeczy, o których ty mówisz, są często ponadczasowe, jak bycie dostępnym bez względu na godzinę, jak to, żeby patrzeć na wartość, jaką damy klientowi, a nie tylko, żeby złapać jego podpis na umowie i zatrzymać go najlepiej na jak najdłuższym kontrakcie. Tylko to są takie jakby dobre praktyki związane z budowaniem relacji z klientami, pod którym czymś, które dla słuchających tego podcastu mogą być korzystne, niezależnie od tego, w jakiej branży operują.
Zgadza się. One są w zasadzie, te praktyki nie mają granic. W zasadzie musimy korzystać wszędzie.
Trochę wspominaliśmy o narzędziach, które wchodzą w skład tych rozwiązań chmurowych i jest bardzo dużo. Wspomniałeś chwilę o tych takich nowościach związanych z ekspansją sztucznej inteligencji, o której wszyscy teraz mówią także na tym kanale. I ciekaw jestem, jakie produkty zwróciły największą uwagę w ostatnim czasie, które postrzegasz jako takie absolutne hity na najbliższe lata, takie, które naprawdę będą największymi, powiedzmy, będą wnosić największą rewolucję do organizacji, z którymi pracujecie.
Ja mam w sobie gdzieś duszę rewolucjonisty, natomiast mam w sobie taką duszę rewolucjonisty, który idzie małymi krokami. I jakby zawsze z mojej perspektywy najbardziej fascynujące jest to, co tu i teraz i co realnie faktycznie zmienia w sposób, jaki albo pracujemy, albo żyjemy, albo funkcjonujemy. I jakby odpowiadając na twoje pytanie, właśnie jakby z mojej perspektywy to, co mnie fascynuje, to nie te duże oczekiwane zmiany, w których sztuczna inteligencja będzie nam zabierać pracę.
Ale ja w to nie wierzę.
Bardziej ja lubię dostrzegam ogromne zmiany, takie drobne, które zachodzą w samych narzędziach. I chociażby z perspektywy, pytałeś mnie dzisiaj o pracę zdalną, o pracę hybrydową i na przykład Google Workspace i te zmiany, które tam zachodzą.
Kurde, to będzie sztos, jak to wejdzie. To przynajmniej to, co pokazywają na filmiku. Transkrypcje już są dla angielskiego.
I to jest właśnie jakby ten obszar, który powoduje, że realnie ty w swojej codziennej pracy możesz pewnie zaoszczędzić 2 godziny i wykorzystać je na cokolwiek innego, tak? Bo jakby w mojej ocenie jakby bardzo naturalne jest to, że żeby odnieść sukces, jest ta zasada, że musisz 1000 razy wykonać daną rzecz, żeby być w niej dobrym, a potem wielokrotność tych 1000, żeby być ekspertem. No i teraz jakby w czasach naszych dziadków, czy nawet naszych rodziców, kiedy jedynym narzędziem pracy był faks, więc jakby rozumiem, że taka pełna stachanówka była jedynym pomysłem na to, żeby w ogóle coś osiągnąć i żeby coś robić. Wydaje mi się, że dzisiaj jakby wyzwaniem dla każdego z nas, czy tej przedsiębiorcy, ale też pracownika, jest znaleźć sposób na to, jak w stosunkowo krótkim okresie czasu być najbardziej wydajnym. Bo wydaje mi się, że dzisiaj główny problem polskich firm, często mamy ten dylemat, dlaczego tak mało polskich firm odnosi spektakularne sukcesy, wynika z tego, że jakby powinniśmy szukać paradygmatów sprawności, wydajności i w posiadaniu czasu wolnego na rzeczy, które nas fascynują. Ja wiem, że wiele osób fascynuje ciężka praca i w porządku. Jakby. Natomiast z drugiej strony jest grupa osób, która chce zrobić pieniądze, zrobić swoją pracę i spędzić czas z rodziną.
Jasne.
Dzisiaj te wszystkie zmiany, które zachodzą w Google Workspace, myślę, że idą w tą stronę, że my jako firmy możemy być dużo bardziej wydajni. Czy w Teamsie, czy w Workspace, nie ma znaczenia. Produkty Microsoftu są tak samo fantastyczne i nikt tego nie kwestionuje. Więc jakby cała zasada prowadzenia biznesu powinna sprowadzać się do tego, że szukajmy efektywności, szukajmy w krótkich okresach czasu wydajności, a nie rozwlekajmy jakby ten czas pracy. Bo na przykład to, co my dzisiaj obserwujemy z perspektywy pracy zdalnej i pracy hybrydowej, to jest na pewno taki efekt, że po tym pierwszym boom, a wiele firm i wielu pracowników jest bardzo zmęczonych ilością spotkań, niemożnością oderwania się od pracy, postawienia jasnej granicy pomiędzy tym, co jest pracą, a co jest już odpoczynkiem w domu. Więc jak przykład z naszej perspektywy mamy bardzo mocną politykę na to, żeby ucinać komunikację mailową po godzinie 18. I na przykład komunikacja w FOTC mailowa w weekendy jest zakazana.
Okay.
Jeżeli masz potrzebę i w tygodniu byłeś na grzybach i potrzebujesz nadrobić zaległości, bo możemy być na tych grzybach, dlaczego nie, albo na rowerze w ciągu dnia i nadrabiasz te zaległości w weekend, jeżeli masz taką potrzebę, to nie wysyłaj tych maili w weekend. Masz ten baton, zaplanuj wysłanie tych maili w poniedziałek, bo jakby ta potrzeba bycia cały czas online dostępnym i w potrzebie, wiesz, żeby ci żaden jeden mail nie ominął w weekend, bo może ktoś wysłał coś ważnego, jakby powoduje, że potem w ten poniedziałek wyglądasz, jak wyglądasz i masz taką chęć do zmienienia firmy, jak ten masz. Więc jakby w naszej ocenie to, że mamy ci organizację, w której jest tam 90 osób i robimy taki poziom przychodu, wynika między innymi z tego, że ludzie mają czas na ciężką pracę i na bycie wydajnymi, ale też znajdują czas na robienie rzeczy, które są w życiu fantastyczne i niekoniecznie wiążą się z pracą.
Ja też uważam, że ta rewolucja będzie miała miejsce w takich rzeczach, które pozornie wydają się być małe albo nawet czasami nieistotne. I też uważam, że ona niekoniecznie musi się wiązać z zwolnieniami, stratą miejsc pracy, ale, czy nawet z poprawą tylko efektywności, ale będziemy mieli po prostu więcej czasu na tematy bardziej kreatywne, na po prostu robienie jeszcze lepszych rzeczy, dlatego że te prozaiczne, no umówmy się, kto kochał tworzenie podsumowań tekstowych ze spotkań godzinnych, grupy status coli produktowych w poniedziałek. Kto to uwielbia, czy jest to praca, która na pewno dużo wnosi do życia tej osoby, która to tworzy? Pewnie nie. I to, że AI nam to zrobi, a ta osoba będzie mogła skupić się na tym, jak popchnąć produkt do przodu, więcej będziemy zmieniać dodatkowo 15 minut czy godzinę, no to jest ogromna wartość. A macie już jakieś przecieki, kiedy będzie wsparcie dla polskiego języka, czy będzie wsparcie dla polskiego języka w tych transkrypcjach?
Pomidor. Okay. We współpracy z Googlem w jedną i w drugą stronę, to jest jakby takie prawdziwe partnerstwo i to bardzo sobie od 10 lat cenię, że w zasadzie czasami występujemy jak jeden organizm. partner w Google i ludzie z Google'a. Przenikamy się tak mocno w wielu tematach u klientów, że w zasadzie ciężko jest czasami rozróżnić, co jest czym. Natomiast jednocześnie z tego partnerstwa wynikają pewne zasady i jedną z tych zasad jest poufność nam.
No okej.
Okay. Teraz na twoje pytanie.
No dobra. A jakie inne narzędzia z tych, na których tych, powiedzmy związanych ze sztuczną inteligencją jesteś najbardziej podekscytowani? Nawet małe rzeczy, może nie narzędzia, ale konkretne funkcje.
Wiesz co, no, ja myślę, że wszyscy czekają na odpowiedź, jaki tak naprawdę będzie part i tak naprawdę jaka będzie odpowiedź Google'a na GPT. I to jest chyba, i to absolutnie nasi klienci pytają o to niemalże codziennie, kiedy wreszcie wyjdziemy poza obszar dostępności.
Excellent. A moduł autoodpowiedzi w Gmailu albo tych przyspieszonych odpowiedzi w oparciu o jakieś szablony?
Wiesz co, to wszystko tak, natomiast jakby wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, jest tak dużo branż, które dzisiaj obserwujemy i dotykamy i ta rewolucja w związku z tym, że te usługi pojawiają się praktycznie, jakby pisząc podsumowanie, dział marketingu pisze co miesiąc takie podsumowanie nowości w Google Cloud. I to jest takie przerażające, że w zasadzie przerażające, ale pozytywnie przerażające, jeżeli tego można użyć takiej zbitki językowej, jest to, że tych nowości jest tak dużo, że w zasadzie ciężko jest się zmusić do tego, żebyś przez nie przeszedł. Natomiast piję do tego, odpowiadając na twoje pytanie, że w zasadzie to, co mnie bardziej fascynuje, to realne jakby efekty zmian, które obserwujemy. I to, że codziennie jesteś jakby bombardowany informacją, że oto pojawił się dzisiaj w zasadzie nowy pomysł na to, jak walczyć z bakterią, bo sztuczna inteligencja przeanalizowała tam set składników i powstał lek, który powstał lek, a w zasadzie próby leku, który zabije tam jedną z trzech śmiercionośnych bakterii, albo w zasadzie diagnozy potencjalnie. I mamy taki przykład, nie chcę zadać szczegółów, ale jeden z naszych klientów uniwersyteckich w oparciu o sztuczną inteligencję analizuje wykrywalność raka mózgu. I jakby też badania są na poziomie po prostu tam kosmicznym i rezultaty, które są osiągane. Więc jakby ja bardziej niż na sensu stricte tych produktach, które się pojawiają, bo nie jesteś w stanie nadążyć za wszystkim i jakby rozpoznać wszystkiego, jakby my bardziej dostrzegamy i analizujemy produkt versus branża albo potrzeby branży i wtedy do tego staramy się dobrać produkt. Natomiast jakby no, z mojej perspektywy i tak koszula najbliższa ciało wyrośliśmy z Workspace'a jako partner, który dostarczał pocztę, dysk, kalendarz i jakby wszystkie zmiany, które dzieją się w Workspace'ie, to jest coś, co jakby dla mnie jest po prostu genialne. Od narzędzia, które było pocztą biznesową, kalendarzem i dyskiem Drive do dziś. Narzędzia, które za ciebie pracuje, planuje twój czas pracy, podpowiada ci wersje językowe maila, podpowiada ci odpowiedzi, przypomina ci, że nie odpowiedziałeś na konkretną wiadomość, a w pliku, a w zasadzie twoja praca dzisiaj na pliku, to jest w zasadzie kosmos, do jakiego poziomu możesz doprowadzić warsztaty, wymianę informacji, przepływ informacji, czy chociażby zarządzanie projektami, to jest kosmos. Więc jakby w tej perspektywie, wracając do słynnego faksu, to i tak jest niesamowite, że nasi dziadkowie i rodzice robili z użyciem faksu takie rzeczy, jak robili, pomyślcie, testując w zasadzie narzędzia, które wiesz, są kosmiczne, nie potrafimy z nich korzystać. I to jest jakby w mojej perspektywie jako partnera, to jest fascynujące, bo pytałeś mnie trochę też o motywację. Dla mnie właśnie to jest fascynujące, że mamy tak fantastyczne narzędzia, a z drugiej strony obserwuję tak dużo biznesów, które z tych narzędzi nie potrafią w ogóle korzystać. I to jest często diagnoza, jak pada pytanie znowu, dlaczego nie odnosimy sukcesów i dlaczego nie mamy w Polsce zbyt dużej ilości firm, które miałyby status unicorna i cały czas czekamy na swojego polskiego Facebooka czy polską Metę. To moim zdaniem właśnie jedna z diagnoz jest taka, że dajesz ludziom fantastyczne narzędzia, a potem obserwujesz poziom ich adopcji, wykorzystania. I w zasadzie firma zakłada, że jeżeli potrafisz utworzyć maila i dodać wydarzenie w kalendarzu, to jest ten poziom, który w zasadzie koreluje z kompetencjami cyfrowymi, które powinni posiadać twoi pracownicy.
Ludzie są zachłyśnięci chęcią poznawania nowych narzędzi. Ja widzę po treściach, które publikuję tutaj w ramach podcastu, ale też na profilach w mediach społecznościowych, że zawsze kompilacje narzędzi to jest content, który schodzi najlepiej, bo ludzie jakby uwielbiają takie narzędziowniki, takie zestawy, po przeczytaniu których czują się bogatsi, mają większy zasób możliwości. A prawda jest rzeczywiście taka, że większość z tych osób nie wdraża. Ale to jest ten trend, który towarzyszy każdemu ci z nas, z którego bardzo ciężko się jest wyrwać. Ten słynny trend, w którym nie chcesz, żeby cię cokolwiek ominęło. Zrób mi cały czas na bieżąco. I jak przeczytam twoją listę narzędzi, jak być supermarketingowcem i je przeczytam jako osoba, która zarządza tą organizacją, to pewnie poczuję się komfortowo, bo już będę wiedział, że z tych narzędzi powinien korzystać. Ale to czy z nich korzystam i czy na tej podstawie dodaję wartość do mojej organizacji? Niekoniecznie.
Trochę jak ludzie, którzy czytają 8 książek biznesowych miesięcznie albo tygodniowo i gdzieś tam pewnie nie ma czasu na to, żeby wdrożyć mądre słowa, które pojawiają się tam.
Ale jest na pewno duży, duży komfort, duże samozadowolenie i pogonienie.
To na pewno. Zmieniając trochę temat, czy pamiętasz w ogóle jeszcze pierwszych klientów, których pozyskałeś? Pierwszego klienta, którego pozyskaliście w OTSync?
Tak, to będzie o tyle trywialne, tyle łatwe, że to była spółka jednego z naszych wspólników, więc to było okay. Super easy, okay. Ona zapamiętała, ale już pozostałych nie, ale pamiętam takich klientów, którzy byli dla nas bardzo kluczowi ze względu na rozwój organizacji. Mm-hmm. To się pamięta, bo oni albo coś zmienili, albo spektakularnie zmienili twoją obecność w danej branży, albo dali ci jak na tamte czasy stosunkowo duży przychód.
Super, super. A wspominałeś na różnych etapach, że macie lub mieliście inwestorów lub byli inwestorzy inni niż są dzisiaj. Jakie jest twoje podejście do tematu inwestorzy versus bootstrap? Mm-hmm. Często tutaj w kasie przebijają się ludzie, którzy są mocnymi orędownikami jednego lub drugiego modelu. Znam się, jakie są twoje doświadczenia.
Moje osobiste doświadczenia są takie, że przez 5 lat biznes finansował się ze środków własnych. Mm-hmm. W zasadzie z naszej kieszeni.
Czyli praktycznie break-even osiągnęliście ten, bo wspomniałeś, że pierwsze 2 lata były na minusie.
Tak, tak. Po 4 latach byliśmy na plusie, więc pierwsze 5 lat finansowaliśmy się sami.
Okay.
Kolejne 5 lat, w zasadzie teraz mamy inwestora. Mm-hmm. I w zasadzie ja nie jestem jakimś wielkim fanem jednego i drugiego rozwiązania, że wiesz, powiedziałbym, że albo finansuj się sam, albo bierz inwestora, bo jakby wszystko jest dla ludzi. I mówię też o swojej perspektywie i o swoim doświadczeniu, którym mogę się podzielić, że tak długo jak finansujesz się sam, to tak długo jakby jesteś właścicielem swojej firmy, albo większości swojej firmy i możesz w zasadzie o większości rzeczy w tej firmie decydować, jeżeli dogadasz się ze swoim wspólnikiem. I to jest niezwykle komfortowe. Natomiast mam też takie poczucie i to obserwuję dzisiaj, kiedy pojawił się inwestor, że pytanie jest o te utracone szanse. Tak długo jak finansujesz się sam, co wtedy, gdybyś mógł wydać 2 razy tyle i być w zupełnie innym miejscu i złapać ten moment rynku, który się akurat nie pojawiał. I akurat z naszej perspektywy, u nas inwestor pojawił się na rok przed wybuchem pandemii, co dało nam dużego boosta w trakcie pandemii, bo wtedy, kiedy rynek był gotowy na cyfrową zmianę, my byliśmy gotowi jako organizacja pod każdym wydaniem, bo jakby to co nawet, na czym nawet się ostatnio zastanawialiśmy, jeżeli pojawia się inwestor, no to jakby pojawia się na pewno trochę inna kultura organizacyjna w firmie, pojawia się inny poziom raportowania, który zakładam w wielu firmach, dopóki nie pojawi się ktoś z zewnętrznym finansowaniem, czy w ogóle jakiś kolejny wspólnik, no to bardzo różnie podchodzi się do aspektów finansowania,
jasne,
raportowania. To jest na pewno duża zmiana. Też są bardzo różni inwestorzy. No, ja mam to szczęście, że jeden mój wspólnik od początku i obecny drugi wspólnik, który jednocześnie jest inwestorem w tej firmie, są jakby fantastycznymi ludźmi i ta współpraca pomiędzy nami układa się dość płynnie, bez względu na to, jakie różne historie biznesowe i fuck-upy biznesowe pojawiają się w firmie. To jest dosyć istotne, ale znamy historię i zakładam, że wielu przeciwników ma bardzo złe doświadczenia, bo inwestor to nie jest Eldorado. Inwestor to są zobowiązania, inwestor to są plany, to są budżety, podjęte jakieś zobowiązania po stronie osób zarządzających, więc to może być stresujące. Znowu każdy z nas wewnętrznie musi ocenić, co motywuje go do działania, gdzie chcę dotrzeć, jakiej szansy nie chcę utracić, a jakby rozpisując sobie taką prostą analizę SWOT, myślę, że jesteś w stanie sobie trochę lepiej w stanie odpowiedzieć, czy jesteś potrzebny inwestor, czy jesteś na to gotowy, czy jednak wolisz swój spokojnie rozwijający się biznes, który daje ci chleb i wtedy mniej stresów.
Super. Ja też jestem w stanie, że na różnych etapach organizacji, na różnych etapach rozwoju biznesu różne rzeczy są
powiedzmy, komfortowym rozwiązaniem na początkowej fazie. Czasami w niektórych biznesach nie da się startować bez kapitału zalążkowego. Jeśli tworzymy, nie wiem, nowy samochód, to ciężko jest wystartować, zbootstrapować produkcję nowej Tesli. Natomiast jest wiele biznesów software'owych, gdzie ten początkowy etap może być robiony bez finansowania zewnętrznego, a zewnętrzne finansowanie możemy przyłożyć dopiero w momencie, w którym mamy potencjał do skalowania, tak jak mówiliście o momencie przed pandemią, gdzie było widać, że rynek jest bardzo wrażliwy na to, żeby uderzyć mocniej po prostu w sprzedaż.
Wydaje mi się, że my w ogóle w firmie mamy taką kulturę, która jest bardzo bliska organizacyjną, która jest bardzo bliska do tego, żeby eliminować skrajności. Zresztą odpowiadając na to twoje pytanie, to ja myślę, że zdecydowanie mi bliżej do tego, żeby odcinać skrajności. I w biznesie im bardziej jesteś elastyczny, im bardziej potrafisz wykorzystywać szansę, tym większa, im bardziej jesteś konsekwentny, tym większa szansa, że gdzieś dojdziesz. Natomiast jakby nie zawsze te skrajności pomagają. I nie zawsze takie, wiesz, bardzo zero-jedynkowe i ślepe patrzenie w jednym kierunku pomoże ci dojść tam, gdzie chcesz. Nie wszystko za wszelką cenę.
Ekstra. Zastanawiam się, skąd bierzesz motywację? To takie będzie ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać. Z tego, co wiem, to FOTC nie jest jedynym projektem, w którym, że tak powiem, maczasz paluszki. Są jeszcze takie projekty jak Molekę, zdaje się, gdzie nadal jesteś mniej lub bardziej aktywny, ale na pewno jesteś. Zastanawiam się, skąd motywacja, po pierwsze, żeby nadal z taką pasją opowiadać o biznesie, który przekroczył 100 milionów przychodu i opowiadać o nim jako o początku drogi. Po prawie 10 latach, w tych startupach to najgorsze te pierwsze 10 lat, potem już z górki, nie?
Potem jest już tylko przyjemnie.
Potem już jest tylko przyjemnie.
Z serca, że po 10 latach z Michałem potwierdzamy, jest już tylko
dorada. Tak jest, Coco Jumbo do przodu, plaża, kolorowe drinki i tutaj sobie odcinamy kupony we Wrocławiu. Ale powiedz, jakby, czy ta budowa biznesu to jest twoje główne hobby, czy masz jeszcze jakieś inne rzeczy, którymi się jarasz? Znaczy pewnie tak, ale czy to jest główne twoje hobby i to jest jakimś takim motywatorem? Skąd to, babciu, poza to wszystko? Przy stu bańkach mógłbyś już, stary, wiesz, robić co innego w życiu, hodować motyle, jedwabniki.
Myślę, że doprecyzowując, muszę założyć scenariusz, w którym będą słuchać tego inwestorzy. W 99% i mówię to śmiertelnie poważnie, jestem skupiony na budowaniu FOTC i mam takie podejście, że jeżeli chcesz coś realizować na dobrym poziomie, zresztą myślę, że u ciebie jest bardzo podobnie, to albo jesteś sfokusowany i zaangażowany w to, mówiąc trochę pewnie po młodzieżowemu na maksa, albo nie. I jakby to jest jakby moja perspektywa, 99% moich myśli biznesowych ogniskuję wokół i aktywnie jestem zaangażowany w budowanie tego biznesu. Okay. Wszystkie pozostałe rzeczy, które się dzieją, to jest tylko i wyłącznie rola mocno konsultingowa. Tym bardziej, że dwa przedsięwzięcia jak Reflex i OMS powstały dlatego, że było nam to bardzo potrzebne do zbudowania jasnej, klarownej strategii dla FOTC.
Okay.
Ponieważ robiliśmy masę rzeczy. Bardzo dużo.
Taki efekt uboczny przy okazji działalności FOTC.
A to za te dwa brandy odpowiadają fantastyczni menadżerowie, którzy w 100% są w stanie dawać z tym biznesem radę. Natomiast wywołałeś Molekę i to jest taki projekt, z którego ja jestem bardzo dumny, chociaż ja w zasadzie występuję tam w roli mocno konsultingowej, bo ten biznes prowadzi fantastyczna osoba, która jakby próbuje trochę zmienić świat, bo akurat nie, Molekę próbuje zmienić postrzeganie podejścia do odzieży firmowej. Odzież firmowa bardzo często jest bardzo kiepskiej jakości. Nikt nie chce w tym chodzić i po jednych targach w zasadzie do niczego się to nie nadaje. Natomiast Paulina Sołty, która wcześniej miała już swoje doświadczenia i budowała taką markę ekologiczną Osnowa odzieży dla kobiet, buduje dzisiaj takie przekonanie, że odzież firmowa może być dobra. Nie będziesz się wstydził pójść w tej odzieży na wodę gazowaną z cytryną do miasta, która może być trwała i sposób, w jaki w ogóle dzisiaj podchodzimy do konsumpcji dóbr, może być zupełnie inny. Więc to jakby ja jestem tym projektem zafascynowany, bo przede wszystkim prowadzi go fantastyczna osoba, która czasami przerasta nawet moje zdolności prowadzenia biznesu i ja, mimo że jest dużo młodsza ode mnie, uczę się od niej bardzo dużo. Natomiast na pewno to jest taki projekt, którą bardzo mocno kibicuję, bo wierzę, że on dużo dobrego przyniesie dla świata. Czy wszystko dzisiaj, co robimy dla tej planety, żeby ona była trochę przyjemniejszym miejscem do życia, jest warte zachodu. Natomiast to tyle i odpowiadając na twoje pytanie a propos wkusu. Jeżeli chcesz w czymś odnieść jakiś mniejszy lub większy sukces, to musisz być w to bardzo mocno zaangażowany. Nie ma półśrodków. Natomiast zapytałeś mnie też o motywację. Są różne motywacje. Ja zakładając ten biznes, rozmawialiśmy trochę na początku o przejściach z etatu, biznesy i różne korelacje. Dla mnie nigdy motywacją nadrzędną nie było zarabianie kasy, jakkolwiek to nie zabrzmi. I to jakby mnie dużo bardziej fascynowało to, że będę mógł się w tym biznesie sprawdzić, że są na rynku partnerzy, którzy są na to rynku 10 lat, a ja jestem miesiąc. I czy ja będę w stanie robić to, co oni na dużo lepszym poziomie. I dzisiaj po 10 latach w tym biznesie każdy, kto z menadżerów w naszej organizacji, który ze mną pracuje, wie, że jakby jedną z moich obsesji jest cały czas zmienianie tej firmy. Cały czas szukanie pomysłu na to, co my w tej firmie możemy zrobić inaczej. Oczywiście analogicznie, co możemy zrobić lepiej, ale zrobić inaczej, gdzie mamy jeszcze deficyty i tak długo jak dostaję w organizacji krytyczny feedback, że coś nie działa albo że coś robimy kompletnie do dupy, możemy przeklinać, więc kompletnie do dupy, tak długo jakby mam kolejną motywację do tego, żeby pójść i znaleźć pomysł, jak zrobić to inaczej, jak zrobić to lepiej i jak być lepszym od tych innych partnerów. Ale nie dlatego, żeby czerpać z tego jakąś dziką żądzę satysfakcji, bo dokopaliśmy konkurencji, bo nie o to chodzi. Polską konkurencją żyjemy lepiej lub gorzej, ale żyjemy i się odzywamy i się spotykamy. Ale co do zasady, że potrafimy to robić na lepszym poziomie. I moim zdaniem kiedyś przeczytałem taką opinię, że żeby zrobić biznes, to w zasadzie nie musisz czegoś wymyślić na nowo, tylko w zasadzie weź co wszyscy już gdzieś tam robią i zrób to na nowym poziomie. Przez wiele lat naszą motywacją było i jest branie tego, co wszyscy robią i robienie tego na nowym poziomie i zapewnienie takiej obsługi na przykład klientom Google'owym, na jaką gdzieś indziej mogli liczyć, albo takiego supportu, w których po 3 minutach dostajesz gotowe rozwiązanie. I w zasadzie to jest dzisiaj motywacja, która napędza mnie, ale myślę, że też napędza tą organizację. I w zasadzie też powoduje, że to nie jest duża organizacja, bo 90 osób to nie jest duży organizm. Natomiast faktycznie jesteśmy dość sprawni, jesteśmy dość mobilni. I moim zdaniem jest to jakiś pomysł na to, żeby realizować te rzeczy, które realizujemy na takim poziomie, na jakim je realizujemy.
I tym optymistycznym akcentem. Dzięki bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Za kawę, za pytania.
Ponad godzinka fantastycznej rozmowy. Więc mam nadzieję, że nie ostatnia, na której się tu spotkamy. Powiedzmy przy 200 czy 300 milionach.
Jak dożyję.
Przychodzę.
Jak dożyję.
Trzymasz się fantastycznie.
Bardzo dziękuję, ale vice versa.
Słodziliśmy na koniec. Dzięki jeszcze raz, Piotr.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia niebawem.
Do usłyszenia.